Właśnie zjadłem w ogródku garść poziomek. Ich smak o tej porze roku jest wyjątkowy. Natomiast jeśli chodzi o krzyżówki, to jest osobą, która urodziła się w zeszłym wieku i wtedy wychodziły jeszcze różnego rodzaju tygodniki szaradziarskie i taki dwutygodnik rozrywka i tam było na każdej stronie zupełnie inne zadanie. Także krzyżówki to jedno, ale szarady, anagramy, kalambury i tak rebusy i tak dalej. To było cudowne. Naprawdę można było rozwiązywać i przede wszystkim kombinować, tak jak ten pan przed chwilą mówił, stanie różnymi, bawić się słowem i tak dalej.
Donosimy, iż dwutygodnik rozrywka nadal jest publikowany, więc jeżeli ktoś właśnie zatęsknił, to można sobie taką rozrywkę zapewnić na jesienne wieczory. Klaudiusz Lezak jest ze mną. Dzień dobry, Klaudiuszu.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Klaudiuszu, ja tutaj update'uję cię, że my dzisiaj w poranku rozwiązujemy razem krzyżówki, więc zanim powiesz, co w polityce, to musisz rozwiązać hasło. Chcesz trudne czy mało trudne?
Czekaj, no nie no, dobra, dawaj trudne.
Stan w Brazylii na cztery litery, z czego druga litera to C, a ostatnia to E.
Druga litera to C, ostatnia E?
Mhm.
Ja przyznaję, mało znam się na Brazylii. Cztery litery. Nie wiem, a to jest coś znanego?
Nie, zupełnie nie. Nawet jako, że chciałeś trudne, to dałam ci, że to słowo jest w trudnych wyrazach w tej krzyżówce.
Jeszcze raz. Druga C, ostatnia E.
Tak.
Akre.
Dobrze. Acre. Patrzcie go, a mówił, że się nie zna na Brazylii. No gratuluję, Klaudiuszu, więc teraz możesz mi powiedzieć. Chyba, że zdążyłeś zgooglować tak przedłużając.
Nie.
Nie, zupełnie nie.
Nie, ale to zupełnie wiedza, widzisz, to jest wiedza mało przydatna, która wpada ci do głowy zupełnie przypadkiem. To dlatego, że mój syn w te wakacje był w Ameryce Południowej i po prostu, no tak, zapamiętałem.
To wszystko tłumaczy. Gratuluję ci bardzo, bardzo dziękuję i słucham, co w polityce, o czym dzisiaj u ciebie?
A dzisiaj u mnie o tym, jak to się czasem zmienia, jak to skróla przez notariusza, chociaż ci notariusze nie mają łatwo w tej polityce, bo są ciągle wykorzystywani do sporów politycznych, że ktoś będzie albo nie będzie tym notariuszem. Ach, to już też zupełnie inna historia. Także od króla przez notariusza do prezydenta i jego uprawnień. Toczy się spór. Opowiadałem o nim w zeszłym tygodniu także i tobie i Mateuszowi o powołanie Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. O tyle, jak to ładnie powiedziałaś, mamy update, że Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w piątek. To się wszystko wydarzyło. No i teraz jest pytanie, co z tą sprawą zrobi prezydent? Mamy już pewne precedensy w tej sprawie, zaczynając od historii Andrzeja Dudy, sędziów dublerów, a wcześniej jeszcze wybierania sędziów na zapas, też przy okazji to przypomnę, potem sędziów dublerów, no i w końcu ostatnio nie odbierania tej przysięgi, zaprzysiężenia od czwórki sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, jak uznając wobec, nie znaczy w obecności prezydenta. No i teraz jest pytanie, co prezydent zrobi z tą kandydaturą. Dyskusja polityczna, czy powinien, czy nie powinien Maciej Berek być tym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, też się przetoczyła. Wszystko to na kanwie zapowiedzi koalicji, głównie Koalicji Obywatelskiej, ale szerzej całej koalicji rządzącej, która przegłosowała przecież ustawę mówiącą o czteroletniej karencji pomiędzy funkcjami politycznymi, a bycie ministrem w rządzie taką funkcją na pewno jest, a zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym. Gdyby ta ustawa weszła w życie, ale podkreślam, nie weszła, bo Andrzej Duda odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego właśnie, no to Maciej Berek miałby taką możliwość zablokowaną. Ale ustawy nie ma, więc formalnie może. No ale taki niesmak pozostał, że jednak obecna koalicja rządząca robi coś innego niż sama zapowiadała i nawet przegłosowała. Ale jest jeszcze drugie pytanie, być może ważniejsze, o formalne względy, czy Maciej Berek może, czy nie może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiło się pytanie, czy na pewno przez 10 lat pracował jako radca prawny, miał uprawnienia do tego, bo był wpisany na listę radców prawnych, ma na ten temat zaświadczenie, tylko wpisanie na listę nie oznacza pracy na tym konkretnym stanowisku. To jest SUR. Tylko teraz, i to jest to, do czego dochodzę, tło już nakreśliłem, pytanie jest takie. Skoro już Sejm wybrał, Sejm zdecydował, czy prezydent w ogóle może tę sprawę badać? No i tutaj mamy tak. Kancelaria prezydenta powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I jeszcze kiedy prezesem był Andrzej Rzepliński tegoż Trybunału. Słynny wyrok K34/15. Wiem, nikomu to nic nie mówi i mało kto go przeczytał. Ale oni powołują się na to, że prezydent w nadzwyczajnych okolicznościach mógłby takiego kandydata i jego kandydaturę badać. Tylko, że Trybunał wtedy powiedział wyraźnie, że te nadzwyczajne okoliczności to jest, jeżeli coś się zmieni pomiędzy wyborem przez Sejm a decyzją czy zaprzysiężeniem prezydenta. To są te nadzwyczajne okoliczności, bo na przykład wyszłoby, no nie wiem, że pomiędzy wyborem przez Sejm a właśnie tym zaprzysiężeniem u prezydenta, ten ktoś na nim ciąży jakiś wyrok, o którym wcześniej nie było wiadomo, albo popełni jakieś przestępstwo, albo coś stanie się takiego, co uniemożliwia faktycznie prezydentowi odebranie tej przysięgi. Ale to się, nic takiego się nie stało, więc ten wyrok Trybunału nie daje prezydentowi żadnych, ale to żadnych uprawnień do badania tej kandydatury. Natomiast Kancelaria Prezydenta obecna stwierdza, że ona ma uprawnienia do badania kandydatur i ona będzie sprawdzać, czy na pewno Sejm dokonał dobrego wyboru. Dlatego odsyła pytania do Kancelarii Sejmu. Będzie pytać, na jakiej podstawie został wybrany Maciej Berek, a minister Bogucki wszystko to wczoraj tłumaczył tak.
Gdyby Sejm przegłosował, że nie obowiązuje prawo ciążenia, to wszyscy mielibyśmy podejść do tego z pochyloną głową. Pan prezydent powiedział tak, Sejm przegłosował, że nie obowiązuje prawo ciążenia, w związku z tym musi to wejść w życie. Czy jeżeli Sejm, wzorem, czy jeżeli Sejm, idąc dalej w ten absurd, bo w tym pytaniu niestety mamy do czynienia z pewnymi granicami absurdu. To nie zarzut, ale zaraz to udowodnię. Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać? Czy jeżeli pan redaktor chciałby się zatrudnić wrócę do tego przykładu kierowcy, ale pan by powiedział, no ale nie pokażę wam prawa jazdy. Po prostu oświadczam, jestem kierowcą, musicie to wziąć, zatrudnić mnie. Czy też należało, pracodawca przyjąłby to bez mrugnięcia okiem? No minimum zdrowego rozsądku. A jeżeli pan pyta o normę, z której prezydent wyprowadza swoje uprawnienie do tego, żeby zainteresować się tą sprawą i pochylić się nad tą sprawą, to ona wynika wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent jest strażnikiem Konstytucji.
No, problem polega na tym, o czym już powiedziałem, że Konstytucja nie daje prezydentowi takich uprawnień do sprawdzania kandydatury sędziów, ale nawet gdyby dawała i gdyby faktycznie minister Bogucki miał rację, że prezydent, tutaj te względy formalne są najważniejsze i kto może być, a kto nie może być sędzią, okej, na chwilę się nad tym zastanówmy. To przecież, i do tego właśnie o tym chciałem opowiedzieć, w poprzedniej kadencji prezydenta jako urzędu, a wtedy był nim Andrzej Duda, miał zupełnie inne podejście. Bo przecież wielu wskazywało na to, że sędziowie wskazywani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, źle wybraną, źle obsadzoną, mają wadę prawną. I że prezydent, skoro są jakieś wady prawne i wybór, to prezydent nie może ich powoływać. I co wtedy mówił ówczesny prezydent Andrzej Duda? Ano, że wady prawne nie mają żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy ktoś został wcześniej wybrany, czy nie. On swoją mocą, swoją prerogatywą uzdrawia tę kandydaturę. A swoje prerogatywy prezydent wtedy, to był rok 24, wywodził od swoich uprawnień królewskich, że prezydent pochodził od króla i to właściwie mógłby wskazać każdego, kogo mu się podoba, więc nawet tego konia używanego przez ministra Boguckiego też mógłby wskazać i wtedy to było wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy.
Przyznam się Państwu otwarcie, że z politowaniem słucham nieraz profesorów uniwersyteckich, którzy mówią, że rola prezydenta w tym zakresie jest w zasadzie rolą techniczną. Że jak notariusz, nie obrażając notariuszy, ma po prostu podpisywać i tylko dawać. Otóż proszę Państwa, nie. Nic bardziej mylnego. W istocie z punktu widzenia tak naprawdę obywateli i istoty ustroju prezydent mógłby sam wskazywać sędziów na zasadzie ten się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje. Moim zdaniem i na moją odpowiedzialność jako tego, który został wybrany przez naród w wyborach powszechnych jako jedyny w Rzeczypospolitej. To jest moja odpowiedzialność. Na tym właśnie to polega.
Konkludując tę długą opowieść, powiem tylko, że obaj panowie, i byli, i były, i obecny prezydent, próbują sobie przypisać kompetencje, których żadne przepisy im nie dają. Argumentując to w zupełnie inny sposób. Jeden wywodząc od tych prerogatyw królewskich, drugi twierdząc, że mogą sprawdzać kandydatury i mają do tego uprawnienia, wywodząc to tym razem ze strzeżenia konstytucji. No więc tak to wszystko właśnie wygląda. Zobaczymy, jak potoczy się sprawa z Maciejem Berkiem i czy będzie tutaj także, czy będziemy mieli do czynienia z jakąś formą zaprzysiężenia w Sejmie, na przykład jak to było z tą czwórką, co już widzieliśmy.
Cóż, kto by nie chciał mieć kompetencji, których tak naprawdę nie ma? No jakby tak to bywa, że chcielibyśmy mieć trochę więcej niż mamy. No, a to, że nagle to akurat stanowisko na świeczniku, no to Matko Boska. Żartuję oczywiście, Klaudiuszu, bardzo dziękuję za część dalszą historii. No i czekamy na zakończenie oczywiście. Dzięki piękne.
Bardzo dziękuję, pięknego dnia.
I swear I saw
Zaglądam znów do prasy, tym razem Politykę mam w dłoni, a tam artykuł Violetty Krasnowskiej o śledztwach śladami przodków, bo to artykuł o genealogii genetycznej. O co chodzi? Już w 1995 roku były takie procedury, żeby wyizolowane DNA mogło być długo przechowywane. To znaczy, jeżeli najczęściej chodzi o sprawy o zabójstwa, jeżeli mieliśmy ciało, to i udało się zebrać DNA w jakiś sposób, bo na przykład były płyny ustrojowe, to te DNA zostało wyizolowane i zostawione, bo naukowcy czuli już w 1995 roku, że będą takie technologie na pewno za jakiś czas, że będzie można więcej z tego DNA wyczytać niż na przykład tylko grupę krwi, bo na początku tak było. I faktycznie tak jest i są tego owoce. Blady strach padł na niewykrytych jeszcze zbrodniarzy. Sprawa Izy Strzałkowskiej z 2011 roku między innymi ma swój finisz, bo wtedy właśnie zostało zabezpieczone DNA. A dzisiaj na podstawie DNA można ustalić bardzo, bardzo dużo rzeczy, bo uwaga, ja nie miałam o tym pojęcia, bo niektóre są bardziej oczywiste, inne mniej. Bo chodzi o wygląd, kolor oczu, włosów, wiek, wzrost, z jakiego regionu ktoś pochodzi, czy osoba jest szczupła, czy otyła, czy jest nałogowym palaczem, czy zażywała narkotyki. Trwają badania mające pozwolić na identyfikację morfologii twarzy, więc będzie dokładnie też widać twarz. Można określić rodzaj tkanki, czy jest to krew, ślina, nasienie, więc łatwo dzięki temu jest ustalić związek osoby z przestępstwem. W artykule też są przytoczone sprawy, które zostały rozwiązane i w jaki sposób zostały rozwiązane, bo na przykład sprawca uciekał bosymi stopami po piasku na plaży i DNA można w tym momencie zebrać z tej warstwy piasku, która była, który dotknęła stopa. Sprawny technik może, uwaga, zebrać DNA nawet z kratki wentylacyjnej. Można DNA w tym momencie zebrać z powietrza i to są twarde dowody. Oczywiście, żeby znaleźć mordercę, to jego DNA musi być w bazie, ale potem się okazuje, że na przykład w Ameryce, jeżeli mamy w bazie DNA jego rodziny, to można na podstawie podobieństw ustalić, kto jest osobą tej rodziny i potem dojść do sprawcy. I to jest nie aż takie trudne i są na to już precedensy, że to się udawało. Cały artykuł Violety Krasnowskiej w Polityce bardzo, bardzo ciekawy. Prawie jakby się oglądało jakiś serial kryminalistyczny, a to są wszystko fakty. Trochę zmienia to to, jak będziemy tworzyć seriale kryminalne, akurat właśnie już, jak skoro o serialach mowa, no bo skoro wszystko się rozchodzi teraz o DNA, to niedługo będą co? Jakieś takie za 20 lat na przykład, że będą mieli zbrodniarze metody, jak ukryć swoje DNA skutecznie? Takie technologie też będą rozwijać, żeby móc to robić? Czy faktycznie wyroki będą o wiele twardsze i przestępców będzie przez to mniej, bo wiedzą, że będą złapani, bo po prostu o wiele łatwiej będzie ich zidentyfikować? Szalenie ciekawa sprawa, co ten postęp technologiczny robi z każdą dziedziną życia. Pan Michał na grupie patronackiej słusznie zauważa, że jeżeli technologia sprawi, że robota dochodzeniowa straci swój nuarowy powab, to będzie się kręcić kryminały retro, proste. I ma pan absolutną rację. Ja rozmawiałam z jedną ze scenarzystek. Nie wiem, czy nie zdradziłam jakiejś tajemnicy zawodowej, więc nie powiem, kto to był. Ale powiedziała mi, że o wiele łatwiej pisze się scenariusze już nawet teraz, jeżeli one są osadzone przed erą smartfona. Bo jakie napięcie buduje fakt, że nie można się dodzwonić do kogoś? To znaczy, dzwonimy do kogoś, przekazać mu ważną informację, ale on wyszedł, nie jest pod telefonem. Nie możemy wtedy dostać wyników badań od razu, tylko ta osoba gdzieś jedzie, coś robi, nie dostaje wyników badań i prowadzi śledztwo w zupełnie złą stronę. Więc już przed internetem robiło się kryminały łatwiej, z internetem robi się trudniej, no a teraz z nowymi technologiami chyba zacznie być to faktycznie niemożliwe, więc będziemy mieli kryminały z początku XIX wieku. Tak myślę. Ale czy to źle? Myślę, że bardzo dobrze, ja lubię kostiumowe rzeczy. My tu o kryminałach retro, a tu taki retro remix Emily Shandé i The Brian Ferry Orchestra Crazy in Love. Tak kończymy drugą godzinę programu porannego. Za moment serwis i po serwisie rozmowa Beaty Grabarczyk. A to Black Eyed Boy i Texas.